Tomasz Siemoniak, wicepremier, minister obrony narodowej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy obywatel Tomasz Siemoniak oczekiwałby od rządu wicepremiera Siemoniaka jakiegoś wsparcia w spłacie kredytów we frankach?
Nie.
Obywatel Siemoniak wziął, niech obywatel Siemoniak sobie radzi.
Tak uważam i patrzę spokojnie w przyszłość.
I radzi sobie?
Nie mam z tym problemu.
Bo taki całkiem spory pan kredyt wziął, bym powiedział, wśród ministrów, rekordowy.
No, nie było tutaj jakiegoś wyścigu ani rankingu, natomiast, jak mówię, patrzę spokojnie w przyszłość. Wziąłem ten kredyt wiele lat temu i spokojnie go spłacę.
Ale pluje pan sobie trochę w brodę?
Nie.
Nie ma pan takiego żalu frankowicza? Takiego, że na demonstrację pan poszedł i...
Nie.
Wezwał banki do zrobienia czegoś z tym?
Nie. Nie mam tutaj jakichś emocji. Zresztą niespecjalnie mam czas, żeby śledzić tutaj tę całą dyskusję.
Dzisiaj po ile frank?
Nie wiem.
W ogóle nic? Nie, no to pan jest jakimś oryginalnym kredytobiorcą.
Zajmuję się innymi sprawami, a poza tym, no, gdyby się miało wpływ indywidualnie na kursy walut, to być może by człowiek tym się bardziej zajmował, ale nauczyłem się skupiać na rzeczach, na które mam jakiś tam być może minimalny wpływ.
Ale wie pan, że pan pociesza szare masy, Frankowiczu, że oto absolwent szkoły ekonomicznej, bo przecież pan skończył SGPiS, czyli dzisiejsze SGH, wicepremier też wziął kredyt we frankach, czyli nie jest tak źle, że tylko jacyś ludzie kompletnie nie wiedzący, jak się w życiu poruszać w świecie ekonomicznym, mi ten kredyt we frankach brali.
Gdy podejmowałem tę decyzję wiele lat temu, kilkanaście lat temu, solidnie tę sprawę przeanalizowałem i uważam, że podjąłem właściwą decyzję. Oczywiście wzięcie kredytu opartego o obcą walutę zawsze ma w sobie jakąś cechę ryzyka, bo kurs się może zmienić, ale mówię, patrzę spokojnie.
Nie przewalutowuje pan kredytu?
Nie.
Nie. A uważa pan, że banki powinny coś zrobić z frankiem? Jakiś rząd powinien wymóc na nich jakieś działania?
Ja nie wiem, czy rząd, ja myślę, że banki w trosce o swoich klientów powinny dbać o to, żeby ich oferta była jak najlepsza. Kredyt zawsze jest też problemem dla banku oczywiście, więc wydaje mi się, że jeśli to będzie szło w kierunku poprawy warunków, obsługi, większej empatii banków wobec tych setek tysięcy klientów, to tylko dobrze. Tak samo dotyczy to kredytów złotowych i w ogóle wszelkich kwestii w relacji bank, korporacja, obywatel.
Panie premierze, czy namawiamy Unię do zaostrzenia sankcji wobec Rosji?
Będzie to przedmiotem jutrzejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych.
Ale byśmy chcieli coś dodać do tego, co obowiązuje? Bardziej Rosję postawić pod ścianą?
Wydaje mi się, że takie nastroje panują w Europie. Zwracam uwagę na oświadczenie przywódców z inicjatywy przewodniczącego Tuska. Bezprecedensowe, ostre. I sądzę, że to odpowiada dzisiejszemu duchowi w Europie. Jakie konkretne decyzje będą podjęte jutro, czy na spotkaniu przywódców lutowych, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że cierpliwość Europy, cierpliwość Zachodu wyczerpuje się powoli.
A to wyczerpywanie się cierpliwości skończy się też jakąś realną pomocą dla Ukrainy? Również militarną? Z naszej strony?
Ukraina potrzebuje przede wszystkim konsolidacji własnego państwa i tego, żeby było ono zdolne działać. Wiele kroków zostało w ostatnich tygodniach podjętych. Ukraina potrzebuje pomocy finansowej od Unii, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Myślę, że to są rzeczy, na których w tym momencie świat się skupia.
A sprzętu wojskowego, bojowego nie potrzebuje?
Na pewno też potrzebuje, natomiast sprawy dostawy sprzętu wojskowego są skomplikowane. Tutaj nie da się w ciągu tygodnia, dwóch uzyskać jakiegoś efektywnego postępu.
Zbigniew Bujak po powrocie z ukraińskich okopów mówi: karabiny snajperskie, dobre kamizelki kuloodporne, łączność, noktowizory straszliwie by się tam przydały. Przydałyby się?
To jest jego ocena. Ja mogę mówić, jak oceniają to władze w Kijowie, bo z nimi jesteśmy w kontakcie i wydaje mi się, że ocena z okopów jest inną oceną niż te potrzeby ludzi, którzy odpowiadają za tę całą sytuację.
Ale oni proszą nas, wzywają, apelują, sprzedajcie, dajcie nam jakiś sprzęt, kiedy pan rozmawia z ludźmi, którzy są władni w tej sprawie?
Jeśli chodzi o sprzedaż na korzystnych warunkach, zainteresowani jesteśmy eksportem naszego sprzętu, nasz przemysł tutaj byłby bardzo zadowolony. Nie ma żadnego problemu, wielokrotnie to mówiliśmy.
Znaczy oferujemy im, a oni nie chcą.
tak nie jest. Wszyscy, którzy się choć trochę znają na tych sprawach, wiedzą, że to nie są rzeczy, które można rozstrzygnąć w ciągu tygodni. To są sprawy skomplikowane. To są sprawy dostosowania tego sprzętu do potrzeb armii ukraińskiej, która przez dziesięciolecia była budowana w oparciu w ogóle o inny klucz sprzętowy.
Panie premierze, to żeby skończyć ten wątek. Tutaj sprawa się rozbija o warunki techniczne, o politykę czy o pieniądze? Czy o potrzeby ukraińskie?
Ja myślę, że o wszystko po trochu. Zachód jest wstrzemięźliwy w takiej bezpośredniej pomocy sprzętowej dla Ukrainy, bo uważam, że nie tędy droga do rozwiązania konfliktu i myślę, że tutaj też to trzeba brać pod uwagę, ale Ukraina dzisiaj funkcjonuje w takim harmonogramie tygodniowym, dziennym. Rzeczy się dzieją z dnia na dzień, a wszyscy sobie dobrze zdają z tego sprawę, że dostawy sprzętu to są miesiące i lata, czy dostosowanie, czy przeszkolenie żołnierzy do posługiwania się nim. To nie jest tak, że można doraźnie tutaj sytuację zmienić w ciągu dni.
No ale kamizelki kuloodporne, jak się tam wysyła takimi prywatnymi ścieżkami, to oni biorą je, powiedział, z entuzjazmem. No to
i
może to
w zeszłym roku
droga.
Polska sprzedała znaczną ilość kamizelek na bardzo korzystnych warunkach. Z takimi rzeczami nie ma żadnego problemu.
A z wysłaniem polskich żołnierzy tam jest absolutny problem?
Nie ma takiej opcji, nie ma takiej potrzeby sygnalizowanej ze strony ukraińskiej. Wydaje mi się, że dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa.
A jest romantyzmem polskim, czy raczej awanturnictwem?
Nie chcę tego tak klasyfikować, ale wydaje mi się, że zupełnie inne są odczucia opinii publicznej, czy jej znakomitej większości. Nikt nie chce wysyłać polskich żołnierzy gdziekolwiek na wojnę. Ja mierzę się z takimi dyskusjami, które dotyczą naszej obecności w Iraku, później w Afganistanie, w Kosowie i wiem, jak tutaj nasza opinia publiczna jest na tym punkcie przewrażliwiona.
Ale uważa pan też, że nie warto się oswajać z taką dyskusją, czy Polaków oswajać z taką dyskusją, że gdyby była taka potrzeba, konieczność, to polski żołnierz na wschód Ukrainy mógłby trafić?
Na pewno trzeba oswajać się z tym, że bardziej trzeba myśleć o bezpieczeństwie Polski i bardziej się angażować na różnych polach. Natomiast, mówię, trzeba być bardzo ostrożnym.
Pan, bo Rosjanie i tak mówią, że tam natowskie legiony walczą.
No. Rosjanie mówią tak różne rzeczy, że jest to jakby mało poważne. Ta sprawa legionu natowskiego wydaje się już przekroczyła jakieś granice absurdu. Takie sugestie. Natomiast uważam, że my powinniśmy w mówieniu o obecności polskiego żołnierza w różnych miejscach być bardzo ostrożny.
Szczególnie na Ukrainie.
Nie tylko szczególnie na Ukrainie, ale jak mówię, przede wszystkim Ukraina takiej potrzeby nie zgłasza. Myślę, że oczywiście współpracujemy, stworzyliśmy brygadę polsko-ukraińsko-litewską, jesteśmy jednym z najbardziej otwartych na współpracę wojskową państw z Ukrainą, natomiast zupełnie innym porządku jest udział żołnierzy w działaniach bojowych. Kto do tego dzisiaj namawia, czy kto jest nieprecyzyjny w mówieniu na ten temat, no robi błąd.
Znów ma pan zostać premierem.
To są...
Aż panu głos ubiąc w ogóle.
Nie. Po prostu uśmiechnąłem się, bo znam te spekulacje.
Partia niezadowolona ze Wykopacz, mówią, Siemoniak może by się nadał.
Nie ma takich nastrojów. Wydaje mi się, że Platforma murem stoi w tej chwili za premierem Wykopacz, swoją przewodniczącą. I ja sądzę, że ten nastrój taki wytworzony przez ostatnie tygodnie jest mi znany, ale spójrzmy na notowania Platformy, spójrmy na wyniki.
Ale jest panu znany z prasy, czy panu jest znany
z prasy.
Rozmów z kolegami partyjnymi.
Z prasy, bo właśnie rozmowy z kolegami partyjnymi przekonują mnie, że wszyscy są mocno skupieni na tym, żeby pracować i rok wyborczy spędzić na przygotowaniu się do kampanii zwycięstwa, a nie na jakichś wewnętrznych rozgrywkach.
A pamięta pan taki cytat sprzed 4 miesięcy? Uważam, że na pewno ma cechę urodzonego przywódcy ze wszystkimi tego plusami i minusami, bo urodzeni przywódcy potrafią być trudni. To mówił tak o kim?
No proszę przypomnieć.
Tomasz Siemoniak o Ewie Kopacz.
No
i po 4 miesiącach by pan to podpisał?
Potwierdzam to.
Podpisał się pod tym?
Podpisuje się blisko, współpracując na co dzień.
Czyli urodzona przywódczyni.
Ja myślę, że pani Ewa Kopacz ma 2 cechy niezbędne dla każdego przywódcy, mianowicie charakter i przyzwoitość. I myślę, że to są jej ogromne walory.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.